Mówimy na temat wielkich biblijnych doktryn. Mówiliśmy o Bożym Słowie, rozpoczęliśmy mówić o Bogu. Doktryna biblijna, doktryna o Bogu. Mówiliśmy, że Biblia nie została napisana po to, aby udowodnić istnienie Boga. Biblia po prostu stwierdza istnienie Boga. Mówiliśmy o tym, że trudno byłoby poznać Boga, gdyby Bóg sam nie postanowił się nam objawić. Inaczej mówiąc, Bóg wychodzi z inicjatywą wobec człowieka, wobec nas. I Bóg, mówiliśmy, że Bóg objawia się człowiekowi na różne sposoby, ale są jakby takie dwa generalne źródła, gdzie mówi się w biblistyce, w teologii, gdzie, jak Bóg się objawił. Bóg objawia się poprzez tak zwane objawienie ogólne. Mówiliśmy poprzez to, co stworzył. Bóg objawił się poprzez historię, Bóg objawił się poprzez sumienie człowieka, Bóg objawił się poprzez moralność człowieka, opatrzność, a więc przez te rzeczy, które są jakby niezwiązane z Bożym Słowem, pod każdą szerokością geograficzną. Psalmista w psalmie 19 mówi tak: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. A z jednej strony nie są to słowa ludzkie, nie jest to jakieś werbalne słowo, a jednak ten głos stworzenia poprzez tą moc i chwałę wyraża majestat i chwałę Boga. Pamiętacie, w liście do Rzymian czytaliśmy w pierwszym rozdziale, w wierszu 19, że niewidzialna Jego istota. Tam jest dosłownie niewidzialny On. Jego boskość, Jego bóstwo, Jego moc objawiła się przez to, co stworzył. Co Bóg chce nam przez to zakomunikować i co nam jako ludziom? Często ludzie mówią: no dobra, ale przecież Ewangelia nie dotarła do wszystkich narodów. To jednak ludzie mają możliwość choćby cząstkowo poznać Boga poprzez to, co On stworzył, poprzez Jego opatrzność, poprzez sumienie człowieka. W liście do Rzymian w drugim rozdziale jest napisane, że poganie, którzy nie mają zakonu, lepiej postępują niż często ci, którzy mają zakon, czy mają Słowo Boże, bo postępują w zgodzie ze swoim sumieniem. Oni są świadomi, bo słowo sumienie, to słowo mówi, że każdy z nas ma świadomość, że jest uczestniczymy, czy ktoś z nami uczestniczy, ma jakąś współwiedzę tego, co my robimy, jak się zachowujemy. Pytanie jest, skąd w nas jest ten głos, który nie pochodzi od nas. My byśmy go chcieli zagłuszyć, żeby on się nie odzywał i mówimy mu: cicho bądź. Ale sumienie czasami głośno w dzień i w noc woła w człowieku. Jest to ta współwiedza, którą człowiek razem z Bogiem nosi w sobie pod każdą szerokością geograficzną i nie może się od tego uwolnić. A więc nie mają nic na swoją wymówkę. Nie mogą powiedzieć, że Bóg nie dał im dowodów łaski i mocy. Po drugie, mówiliśmy, że tym szczególnym objawieniem jest Pismo Święte. To właśnie z niego czerpiemy wiedzę, poznanie odnośnie Boga. Bóg przemawia do nas przez swoje słowo. I pamiętacie, mówiliśmy, że Pismo Święte mówi o różnego rodzaju szczególnych manifestacji Boga. Słyszalny głos, cuda i znaki. List do Hebrajczyków mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do proroków, do ludzi i przez proroków, i na koniec przemówił do nas przez swojego Syna. I Jezus Chrystus jest tą taką największą manifestacją, objawieniem się Boga dla nas ludzi w sposób widzialny. Dlatego Jezus powiedział: kto mnie widzi, widzi Boga. Kto mnie słyszy, słyszy Boga, bo ja mówię dokładnie to, co słyszę u mojego Ojca, który jest w niebie. Tak więc, moi drodzy, problemem niewiary w Boga nie jest problem brak pewnych logicznych, jasnych dowodów wynikających z jego objawienia się człowiekowi. Problem leży w zepsutym, złym sercu człowieka. Tak jak pisze liście do Rzymian Paweł w tym pierwszym rozdziale, że nie chcieli go uznać jako Boga. Nie oddali mu chwały jako Bogu. Znikczemnieli w swoim myśleniu. Ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności i zaczęli czcić stworzenie zamiast Stwórcę. Ale to wcale nie wynikało i nie wynika z tego, że ludzie mówią, daj Boże więcej, więcej, więcej dowodów. Bóg dał. Bóg dał. Wiecie, że my jesteśmy też Jego dowodem? Biblia mówi, że my jesteśmy Jego świadkami. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Izajasz 43:10. A więc czasami ludzie mówią, no dobrze, ale skąd się wziął Bóg? Ale tu jest napisane, przede mną Boga nie stworzono, ani po mnie się Go nie stworzy. On po prostu jest i Jego objawione najświętsze imię Jahwe to właśnie znaczy. Jestem, jestem, który jestem. Tak więc nie tylko stworzenie, nie tylko opatrzność Boża, nie tylko moralność, sumienie, ale my jako lud Boży, odkupieni przez Pana Starego i Nowego Przymierza, jesteśmy świadkami, że Bóg żyje. Prawda? Ty i ja doświadczyliśmy Jego mocy, Jego łaski, Jego przebaczenia. Zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia, z ciemności do światłości i jesteśmy świadkami, żywymi, materialnymi świadkami Bożej mocy i Bożego działania. Nie możemy o tym zapomnieć, dlatego my jako Jego świadkowie mamy iść i dawać świadectwo o tym, kim On dla nas jest. I teraz przejdźmy do omówienia kwestii, kim Bóg w swojej istocie, w swojej naturze jest. Wiecie, są pewne rzeczy w Bożym Słowie, które mogą dla nas wyglądać myląco, czy możemy wpadać w pewien rodzaj zakłopotania. Ale zaraz będziemy starali się to wyjaśnić. Czy jest jakaś definicja Boga zawarta w Biblii? Czy moglibyście podać jakąś definicję? Albo inaczej, coś, co byłoby przybliżone, co moglibyśmy nazwać jako definicję Boga? Bóg jest duchem. I słuchajcie, to proste, niby proste, teraz my jesteśmy mądrzy, ale mówimy teraz o naturze, istocie Boga, kim On jest. I Jezus mówi wyraźnie, to Syn Boży mówi, Pan Jezus Chrystus mówi, że Bóg jest duchem. Będziemy starali się to wyjaśnić, na co to znaczy, że On jest duchem. Ale chciałbym tu się odnieść do pewnej rzeczy. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus objawia to, tą wielką teologiczną prawdę co do istoty Boga, że Bóg w swojej naturze, w swojej istocie jest duchem. Komu On to objawia? Gdzie padło to stwierdzenie? Samarytance, która miała 5 mężów, z tym, który żyła, nie był jej mąż, żyła na kocią łapę. Jezus z nią rozmawia, Jezus mówi o wielkich sprawach bożych, teologicznych. Tej kobiecie Jezus mówi, że Bóg jest duchem. Nie rozmawia o tym z Nikodemem, który jest nauczycielem. Dziwny jest Bóg. Ja wam powiem, że nasz Bóg naprawdę jest dziwny. Że On wybiera sobie osoby zupełnie proste, niewykształcone, powikłane w swoim życiu. My byśmy za nich nie dali złamanego grosza, jak to mówimy, a On im objawia wielkie prawdy. Się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego nie z Nikodemem, który znał Pisma i Jezus mógł tam pokazywać wiele rzeczy tej prostej kobiecie, tej uwikłanej w grzech, tej pogrążonej w takich różnych zawiłościach życia, Jezus mówi, Bóg jest duchem. Ona mówi, ja wiem, Samarytanie, na tej górze, wy w Jerozolimie. Jezus mówi, nie, nie, przychodzi czas i już jest, że prawdziwi czciciele będą czcić Boga w duchu i w prawdzie, bo Bóg jest duchem. Kiedy Słowo Boże mówi, że Bóg jest duchem, co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest istotą duchową, nie mającą ciała. Prawda? On nie ma ciała. Pamiętacie, kiedy Jezus powstał z martwych? Ewangelia Łukasza 24:39 i oni tak patrzyli na Niego, a On mówi, nie bójcie się. Nie jestem zjawą, nie jestem duchem, bo duch nie posiada czego? Ciała i kości. A więc możecie mnie dotknąć. Dajcie coś do zjedzenia. A więc Bóg jest istotą, która jest duchową istotą, bezcielesną istotą. Jest doskonałym duchem w swojej istocie i w swojej naturze. I teraz próbuj sobie ducha wyobrazić. Właściwie nawet nie powinniśmy sobie wyobrazić, bo trudno nam zrozumieć, jak on wygląda. Stąd w Piśmie Świętym wielokrotnie jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział. Kto to powiedział? Kto to powiedział? Pamiętacie? Pan Jezus to powiedział, właściwie w Ewangelii Jana, ale tak, Jan to powiedział i Pan Jezus też powiedział, że Boga nikt nigdy nie widział. Ewangelia Jana 1:18. Lecz jednorodzony Bóg, albo jedyny Bóg, który jest na łonie Ojca, go objawił. Moi drodzy, nie zawsze nad tym myślimy, nie zawsze nad tym się zastanawiamy. W Ewangelii Jana 6:46, może ktoś znajdzie ten fragment, 6:46. Może ktoś głośno wstanie i przeczyta. Ewangelia Jana 6:46. Bardzo proszę, żeby ktoś wstał i głośno przeczytał, co tam jest napisane. Ewangelia Jana 6:46.
Nie jakoby ktoś widział Ojca, Ojca widział tylko ten, który jest od Boga.
Nie jakoby ktoś widział Ojca, Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. A więc zwróćcie uwagę, Pan Jezus wyraźnie mówi, ewangelista wyraźnie mówi i Pan Jezus tutaj wyraźnie, bo to są słowa Pana Jezusa, nie jakoby ktoś widział Ojca. Jest jeszcze takie jedno miejsce, które mówi, że nie widzieliście Jego postaci, ani głosu Jego nie słyszeliście. Próbuję to znaleźć, ale w trakcie może tutaj naszych rozważań to miejsce znajdę. To jest 5 rozdział Ewangelii Jana, jeżeli ktoś może tam zerknąć i poszukać, to tam powinien to znaleźć w 5 rozdziale. Ale idźmy dalej. Dalej czytamy Słowo Boże. Apostoł Paweł napisał tak w 6 rozdziale 1 Tymoteusza 6:14-16. Napisał, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie chwała, niech będzie cześć i moc wieczna. A więc widzimy, że w wielu miejscach Bożego Słowa, także w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, 33 rozdziale, jest to samo Pan Bóg mówi do Mojżesza. 33 rozdział. Wiersz 20 mówi tak, nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. A więc jeżeli mówimy, nie my mówimy, Pismo mówi, Pan mówi, że Bóg w swojej naturze istocie jest duchem, to słuchajcie, nie mamy żadnego prawa wyobrażać sobie Boga na podobieństwo nas. Nie wiemy, jak On wygląda, bo Go nikt nigdy nie widział za wyjątkiem Syna Bożego. Inaczej mówiąc, moi drodzy, tak naprawdę to, co ludzie słyszeli przemawiającego Boga, To, co widzieli go i mieli świadomość, że Bóg się im objawił, to nie była ta prawdziwa, bezpośrednia postać Pana. Bóg używał do tego swojej manifestacji, coś objawiał ze swojej chwały w taki sposób, aby człowiek mógł jednak coś z tej chwały oglądać i żyć. Kiedy patrzymy do tych manifestacji Bożych i kiedy już jesteśmy przy tym drugiej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, czytamy tak w 11 wierszu: i rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Ktoś czytając ten fragment mówi, no patrz, tu jest napisane, że Mojżesz rozmawiał twarzą w twarz. Ale kiedy czytasz Biblię i mówi się tutaj, że to pojęcie twarzą w twarz albo pojęcie oblicza Bożego, hebrajskie panim, oznacza sposób manifestacji Boga taki, że Bóg rozmawiając z człowiekiem, jego chwała jest zakryta, ale człowiek ma tą świadomość wielkiej bliskości i obecności Boga. Czy to się zgadza nam z tym, co wcześniej Pismo mówi? Czy możemy to zaakceptować? Przecież skoro Pan Jezus powiedział, że nikt Boga nie widział. Kiedy apostołowie mówią, nikt Boga nie widział, że Bóg jest istotą duchową, bezcielesną, to znaczy, że te wszystkie wzmianki o tym, że ktoś rozmawiał z Bogiem albo widział Boga, jest tylko pewną formą manifestowania się Boga w taki sposób, aby człowiek miał świadomość, że jest przed Bogiem, ale jednak nie jest w stanie i nie widzi tak, jak my siebie widzimy bezpośrednio. Myślę, że to jest logiczne i właściwe. Zobaczcie do pierwszej księgi Mojżeszowej. Powiedzieliśmy, że Bóg w Starym Przymierzu objawia się przez tak zwanego tajemniczego anioła Jahwe. Anioł Jahwe się objawia. I znowu tu mamy pierwszą księgę Mojżeszową, 16 rozdział. Od wiersza 7 czytamy tak. I znalazł ją anioł pański, anioł Jahwe, przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan słyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Oto pojawia się ktoś, anioł, może jest w postaci człowieka, ten anioł Jahwe, ale ona ma świadomość, że rozmawia z Bogiem. I ten anioł właśnie reprezentował, mówił w imieniu Boga i jak Bóg. Ona ma tego świadomość. I nazwała to miejsce i tego, który z nią mówił, El Roi, Bóg, który mnie widzi. Znowu, moi drodzy, wielka historia i wielka prawda, ale Bóg objawia się niewolnicy. Kto zwraca uwagę na niewolnicę? Kto zwraca uwagę na takiego człowieka jak Hagar? A jednak, popatrzmy, Bóg objawia się Samarytance, Bóg objawia się takiej niewolnicy Hagar. Jak niesamowity jest nasz Bóg. On nie potrzebuje grona teologów, wykształconych ludzi, mówi: o, ci ludzie, to oni mnie mogą zrozumieć. Nie. Bóg objawia się temu, komu chce, w jaki sposób chce. I jego, to pokazuje, jak bardzo Bóg jest zainteresowany życiem każdego z nas. Popatrzmy do innego miejsca, gdzie Bóg objawia się. Otwórzmy 6 rozdział Księgi Sędziów. Od wiersza 12 czytamy: i ukazał mu się anioł pański, anioł Jahwe, i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. I dalej ta rozmowa trwa. I wtedy Gedeon mówi tak: nie odchodź stąd, aż wiersz 18, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. Przecież ofiara należała się Bogu, żadnemu aniołowi. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: weź mięso i placki, połóż je na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, Panie mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. A więc znowu mamy bardzo bliską relację, bardzo bliskie objawienie. To samo dzieje się w przypadku Samsona, rodziców Samsona. Kiedy Bóg chce powołać Samsona do swojej służby, 13 rozdział Księgi Sędziów, kiedy matka Samsona, zanim on się urodził, spotyka anioła Pana. Wiersz 3, 13 rozdziału. Kobiecie tej ukazał się anioł pański, rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, lecz poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża: tak, przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo, nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia. I dalej czytamy to, co było. I później objawił się jej mężowi. I 13 wiersz. Anioł pański odpowiedział Manoachowi: niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je. Wina i mocnego napoju niech nie pije. Niczego nieczystego niech nie je. Niech przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem. Wtedy rzekł Manoach do anioła pańskiego: chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. Anioł pański odpowiedział Manoachowi: choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł twojej potrawy. Lecz jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją Panu jako całopalenie. Manoach nie wiedział bowiem, że to jest anioł pański. Potem rzekł Manoach do anioła pańskiego: jakie jest twoje imię, abyśmy mogli cię uczcić, gdy spełnią się twoje słowa. Anioł pański rzekł do niego: czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Wtedy Manoach wziął koźlątko i ofiarę z pokarmów i złożył je na skalę Panu, który czyni dziwne rzeczy, a Manoach i jego żona widzieli, że gdy płomień buchnął z nad ołtarza ku niebu, także anioł pański wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. To też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. Oto oddali chwałę i pamiętacie, i ten Manoach wpadł w przerażenie, w pewnym momencie mówi: umrzemy, bo widzieliśmy Pana. Tak więc, kim jest ten tajemniczy anioł Jahwe? A kiedy Mojżesz ma objawienie Boga w krzewie ognistym, prawda? I podchodzi do tego krzewu ognistego i przemawia do niego Pan: nie podchodź, zuj obuwie, bo ziemia, na której stoisz, to jest 3 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, wiersz 2, ziemia, na której stoisz, jest święta. A zapytam was, kto przemawiał w takim razie z tego krzewu? Kto przemawiał z góry Synaj, kiedy Mojżesz wszedł, Biblia mówi, że wszedł przed oblicze Boga, spędził tam miesiąc czasu, z kim on rozmawiał? Bo jeżeli człowiek nie może widzieć Boga, to Mojżesz też nie mógł widzieć Boga, mógł widzieć manifestację Boga, manifestację Jego chwały. Pamiętacie, kiedy mówi, okaż mi oblicze swoje, 33 rozdział 2 Mojżeszowej, Bóg mówi, nie możesz mnie oglądać, ale moja chwała przejdzie przed tobą. Kiedy będę przechodził, zakryję cię moją dłonią i zobaczysz mnie z tyłu. I widział Pana z tyłu i upadł na twarz i zaczął ogłaszać wielce łaskawy, miłosierny jest Bóg, który nie chowa gniewu na wieki, ale okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia. Ma objawienie chwały Bożej, ale ciągle nie widzi Boga w taki sposób, bo by nie był w stanie przeżyć. Zwróćcie uwagę, kogo widzi Stefan, czyli Szczepan nasz, ale w Grece to jest Stefan, kiedy jest kamionowany, tuż przed kamionowaniem, mówi, zobaczyłem niebo otwarte i widziałem kogoś siedzącego, a po jego prawicy widziałem kogoś, syna człowieczego, kogoś podobnego do syna człowieczego. A pamiętacie, jak Jan na wyspie Patmos w pierwszym rozdziale objawienia widzi chwałę Jezusa uwielbionego i wiecie, co się z nim dzieje? Biblia mówi, pada jak martwy. On nie widzi Boga, widzi Syna Bożego. Ja teraz nie chcę mówić o kwestii boskości Syna Bożego, bo to będziemy mówić, kiedy będziemy mówić o trójjedyności Boga. Ale chcę pokazać, że wszelkie manifestacje Boga dokonywały się poprzez pewien sposób bezpieczny dla człowieka. Czy to był głos, który rozlegał się jak głos ludzki? Chociaż nie wiemy, czy Bóg mówi w ten sposób. Ale to jest dla nas zrozumiałe, że Bóg do nas mówi zrozumiałym językiem. Objawiał się poprzez manifestację swojego oblicza Panim, ale w bezpieczny sposób, tak, że człowiek nie mógł widzieć tej bezpośrednio Boga. Objawiał się przez tego tajemniczego anioła Jahwe. A wiecie? Wiecie, że w tym krzewie ognistym i tam na górze Synaj, kiedy Mojżesz otrzymywał tablicę, wiecie, że otrzymał tablice kamienne od anioła, o tym piszą Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Zobaczcie do 7 rozdziału, kiedy tam o tym w swojej mowie obronnej mówi właśnie Stefan, Szczepan. To jest niesamowite. 7 rozdział Dziejów Apostolskich. Wiersz 30 i dalej. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. To jest ten anioł Jahwe. A Mojżesz ujrzawszy to dziwił się temu zjawisku, gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos pański, głos Jahwe. Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A więc przemawia Bóg, ten anioł pański przemawia jako Bóg. I to jest kapitalne nawet potwierdzenie boskości Jezusa Chrystusa. Pan zaś rzekł, zuj obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie, usłyszałem wzdychanie jego i stąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią, tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. A kiedy czytamy tą historię z Księgi Mojżeszowej, mamy świadomość, że Mojżesz rozmawia z Bogiem. To jest manifestacja, objawienie się Boga. I tak dalej. Teraz popatrzmy jeszcze kawałek dalej. Wiersz 38. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Co chcę powiedzieć? Że myślę, że słusznie tutaj bibliści mówią, pamiętacie, że Syn Boży, na początku było Słowo. Słowo było u Boga. A Bogiem było Słowo, tym aniołem Jahwe był Syn Boży, który się manifestował w postaci anioła Jahwe, pokazywał się w tych różnych momentach, inaczej mówiąc, sam Bóg przez niego przemawiał do swojego ludu. Dlaczego tak? Bo Biblia mówi, że Boga nikt z ludzi nie może widzieć. Nikt nie widział i nie może widzieć. Chciałbym, żeby ta prawda taka, tak mocno w nas wyglądała. I kiedy na tym pomyślę, moi drodzy, oto Bóg poprzez swojego Syna manifestował się jeszcze zanim On przyszedł na tą ziemię. Pamiętacie pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 wiersza? Tam jest napisane, że Chrystus był obecny podczas wędrówki na pustyni. Tam jest tak napisane? A skała, która im towarzyszyła, tą skałą, która im towarzyszyła, to kto był? To był Chrystus. Oblicze Pana, anioł Pana. On mógł być ukryty w tym obłoku. Żydzi to dosłownie tłumaczyli bardzo, że tak powiem, śmiesznie, bo uważali, że taka skała toczyła się za ludem izraelskim i z tej skały właśnie woda wypływała jako ten. Bardzo literalnie i dosłownie to tłumaczyli. Ale on był przecież, Bóg objawiał się w obłoku i w słupie ognia. A przecież nasz Bóg też jest ogniem trawiącym. Prawda? A więc widzieli tam Pana. Oni nie mieli świadomości, ale mieli tą świadomość, że to Pan, że to Bóg Wszechmogący do nich przemawia. A więc dlatego w 5 Mojżeszowej, 4 rozdziale, wiersz 10 do 20 jest napisane: strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie. Nie widzieliście żadnej postaci. A w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, teraz nie mogę sobie tego wiersza przypomnieć, jest na wiersz 37, 5-37. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. Czyli kiedy Pan wołał z góry, kiedy Pan wołał na Samuela, Samuelu, Samuelu, to przemawiał Syn Boga żywego. Taki sposób, aby, bo wiecie, gdyby Bóg przemówił, to Jego głos, Jego siła, Jego potęga jest tak wielka. Jest napisane w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, że kiedy On przyjdzie, będziemy podobni do Niego, tak? Że On przemieni nasze ciała w postać podobną do uwielbionego Jego ciała i chodzi o Jezusa Chrystusa. O zmartwychwstałego, uwielbionego Jezusa Chrystusa, którego będziemy oglądać i na którego podobieństwo nasze ciała będą przemienione. Będziemy mieli ten sam rodzaj ciała, który Chrystus otrzymuje. Jakże, wiecie, kiedy nad tym rozmyślam, kiedy mówię o tym, to rodzi się we mnie taka cześć, taki zbożny lęk wobec tego, który jest niewidzialny, który jest ukryty w światłości niedostępnej, tak? Tak jest napisane. A z drugiej strony jest, Bóg sobie upodobał, że Jego chwała, obecność i to, że On będzie przemawiał do narodu izraelskiego, obrał sobie takie małe pomieszczenie i taką, brat Wojciech, kiedy czytał o Samuela, o tej skrzyni i arce, nazwał ją arką, ale dosłownie język hebrajski oznacza pospolitą skrzynię. Ona była z akacji, z drzewa, którego robak żaden nie tknął. Ona była obita złotem z jednej i z drugiej strony i Bóg powiedział, i to będzie wieczny mrok. Kiedy arcykapłan tam wchodził, tam był mrok. Bóg ukrywał się w mroku. W mroku dla nas. Ale On jest i przebywa od tej drugiej strony, przebywa w niedostępnej światłości, porażającej światłości. Nie bylibyśmy, pamiętacie, kiedy Saul z Tarsu jedzie do Damaszku, nagle ogarnęła go światłość z nieba tak potężna, że spadł, nie wiedział, co się z nim dzieje. Oślep. To była tak potężna światłość. Wielka jest chwała Boga. I On objawia się nam w taki sposób, abyśmy mogli to przyjąć, abyśmy mogli to, inaczej mówiąc, widzieć Go, oglądać Go w taki sposób, żebyśmy otrzymali od Niego wszelkie objawienie, wszelkie słowo, wszelkie poinstruowanie i pozostali przy życiu. No bo co to byłby za pożytek, nie? Gdyby Bóg się nam objawił, wszyscy leżą martwi i koniec. I nie możemy wykonać już nic. I kiedy apostoł Jan widzi coś z tej chwały Bożej, to jako Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, już pada jak martwy. Postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Zasiadł sąd i otworzono księgi. To objawienie Bożej chwały i Boga ma Daniel. Kiedy Jan pisze w 4 rozdziale, mówi, kiedy, może przeczytajmy ten fragment, z objawienia Jana ma pierwsze widzenie Chrystusa, a później ma objawienie tronu Bożego, chwały Bożej. 4 rozdział mówi tak, potem widziałem od 1 wiersza, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie. Na tronie zasiedział ktoś. On nie widzi dokładnie, mówi ktoś. Ma świadomość, że na tronie siedzi ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokół tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A więc widzimy, że to wszystko są obrazy w taki sposób, że człowiek może widzieć coś z tej chwały, ale nie ogląda postaci Pana. Dlatego Bóg mówi, pilnujcie się. Mówi do Żydów, do Izraela, pilnuj się, żebyś nie próbował czynić sobie żadnej podobizny, żadnego wizerunku Boga. Nie myśl, że ja jestem jak człowiek. Podobny. To przerasta jego postać, to kim on jest, w ogóle przerasta nasze wyobrażenie. I takiemu Bogu służymy. I do takiego Boga należymy. Czy to znaczy, że Pan nie ma postaci? Bo Biblia mówi z drugiej strony, że jest jakaś postać Pana, Boga Wszechmogącego. W liście do Filipian 2,6 czytamy, że Chrystus, że Syn Boży, zanim przyszedł na ziemię, był w postaci Boga. Tak? Tam jest napisane, był w Bożej postaci. I to słowo postać Boża, ono oznacza jakiś zewnętrzny kształt wewnętrznego charakteru i natury. Paweł nie wyjaśnia nam nic więcej. Mówi o tym, a z drugiej strony mówi, nie próbujmy w jakikolwiek sposób wyobrazić sobie tutaj tą postać Boga. A więc Bóg jest duchem niewidzialny, w światłości niedostępnej, bezcielesny. Więc trudno nam, wiecie, no, nam ludziom, którzy mamy ciała, postrzegamy zmysłami, żebyśmy mogli go widzieć, prawda? A jednak duchowo możemy mieć z nim relację, bo on jest duchem i on nas ożywił w naszym duchu i z tym Bogiem, który jest duchem, który jest niewidzialny, żywy, ty i ja mamy społeczność. Może na tym dzisiaj zakończę, dlatego że to jeszcze nie jest koniec, to jest 1/4 tego, co dotyczy istoty Bożej. Następnym razem będziemy mówić o osobowości Boga. Bo Bóg, który jest objawiony w Biblii, to jest niezwykle ważne. On nie tylko jest duchem, istotą duchową, i jak jest napisane też w innym miejscu, że jest ojcem wszelkiego ducha. Rzeczy widzialnych i niewidzialnych, duchowych i materialnych. To Biblia wyraźnie nam mówi, że ten Bóg, którego nikt nie widział, jest bytem, jest duchem, który ma osobowość. To jest ważne ze względu na różnego rodzaju religie, które funkcjonują na świecie. I często ludzie mówią o Bogu jako boskiej energii, boskiej mocy, jakiejś tylko idei i tak dalej. Ale Bóg, który jest objawiony w Biblii, może to nie jest nic odkrywczego dla nas dzisiaj, ale chciałbym, żebyśmy prześledzili pewne miejsca, które pokazują na osobowość Boga. Zanim później dalej będziemy mówić o trójjedyności Boga, co dla nas jest kompletnie niepojęte w swoim tym zrozumieniu, jednak możemy jasno i wyraźnie tutaj stwierdzić, że ten Bóg jeden, który jest objawiony, który jest duchem, który jest objawiony w Biblii, ten jeden Bóg jest w trzech boskich osobach. Ale te wszystkie dowody, które są w Bożym Słowie, prawdy, które są w Bożym Słowie, będziemy do tego wracać i o tym będziemy mówić później. A teraz chciałbym, żebyśmy powstali. Powstali. Jeżeli możemy zaśpiewać pieśń, jeżeli możemy też wyznać tego, który jest pośród nas przez swojego Ducha Świętego, ten, który jest niewidzialny, a wiecie, że on jest wszędzie. Biblia mówi, że jest wszechobecny, a więc jest także tutaj. Jest w twoim i w moim sercu. Jak to jest możliwe, to tylko on wie. Jak jest możliwe, że on może być wszędzie, w danym momencie, w każdym i w przestrzeni, miejscu na ziemi? To tylko on wie. To tylko on wie. Ale najważniejsze dla nas jest, że on tutaj jest. Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. Nie ma dla niego trudności. Skoro on tutaj jest, moi drodzy, to teraz możemy go uwielbić, możemy go wywyższyć, ale też, moi drodzy, jeżeli zanim opuścimy to miejsce, możemy do niego przyjść i powiedzieć: Boże, Ty, który jesteś potężny i wielki, który wszystko stworzyłeś, Ty możesz zająć się moim problemem, moją sytuacją, tym, co jest. W księdze proroka Izajasza w 40 rozdziale pamiętacie, kiedy Bóg mówi: popatrz w niebo i zobacz, kto to stworzył. To później mówi do Izraela: czemu mówisz, Izraelu, moja prośba do Boga nie dochodzi? Moja sprawa jest zakryta. Oto kiedy on uczynił to wszystko, on daje dowód tego, że właśnie dlatego, że uczynił tak wiele i to wszystko, to on tym bardziej ma moc rozwiązać te nasze tutaj ziemskie problemy, sytuacje. Bo skoro liczy włosy na naszej głowie, skoro żaden wróbel bez jego wiedzy nie spadnie martwy na ziemi, takiego Boga mamy. Chcemy z taką ufnością przyjść i zachęcam, moi drodzy, nie musisz tego mówić na głos, ale tam, gdzie stoisz, zanim wyjdziesz z tego miejsca, powiedz Panu o sprawie, która dla ciebie jest ważna, wielka i nie możesz sobie z tym poradzić, powiedz: Boże, zajmij się tym. Weź to w swoje ręce, abym ja sam się z tym nie musiał męczyć. I oddaję to Tobie i ufam, że Ty w swojej mocy pomożesz, rozwiążesz, dasz uzdrowienie, dasz posilenie. Chcemy przyjść do Boga, mając tą świadomość, jakiemu Bogu służymy, do jakiego Boga należymy.